da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Hej, witam Cię w 5. odcinku podcastu UXed.pl. Bardzo mi miło, że wróciłeś, czy wróciłaś do mojego podcastu, a być może słuchasz go po raz pierwszy. Dzisiaj moim gościem będzie Agana Plocha, człowiek orkiestra w polskiej branży designu, szeroko pojętej, organizatorka czy współorganizatorka kilku bardzo fajnych, wartościowych wydarzeń, takich jak Element UX Talks w Poznaniu czy Elementarz UX. Wydarzenia, które w dużej mierze pomagają nowym ludziom rozwinąć swoje umiejętności po to, żeby wejść do branży i zacząć swoją pracę właśnie w designie, w UX-ie, czy w jakiejkolwiek roli, która jest z tym powiązana. Aga miała też, tak powiedzmy pośrednio, czy nawet może bezpośrednio, dosyć spory wpływ też na moją karierę i na może złapanie przeze mnie takiego bakcyla edukacyjnego, także bardzo mi miło jest ją gościć i w samej rozmowie zobaczycie, że bardzo wiele możecie się też od niej nauczyć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i tego po prostu, jak podchodzić do rozwoju zawodowego, do kariery, tak żeby po prostu nie zarobić się, podchodzić do tego z sensem i odnaleźć gdzieś tam swoją pasję w tym dosyć szerokim pojęciu, jakim jest UX. Także bez dalszego przedłużania zapraszam Cię do wywiadu. Cześć Aga.
Cześć Michał.
Witam Cię w moim podcaście w odcinku 5. Bardzo miło Cię gościć. Mam nadzieję, że rozmowa spodoba się, a raczej jestem pewien, że rozmowa spodoba się słuchaczom. Będziemy dzisiaj rozmawiać troszkę na temat kariery w UX-ie, może pierwszych kroków i tego, skąd się właściwie ludzie nawet w tej branży biorą, jak mogą to robić troszkę lepiej. Więc może zaczniemy sobie od troszkę takiego wstępu od ciebie. Skąd ty się w ogóle wzięłaś w tej branży, w tym temacie? Jak to się wszystko potoczyło u ciebie?
Super, takie na początek filozoficzne pytanie, skąd się wzięłam? Moje początki są takie, że ja w ogóle od dziecka lubiłam bawić się komputerami i oczywiście najpierw byłam taką, tak typowo pasywnie konsumowałam różne komputerowe treści. Zaczęło się oczywiście od gier i też to zauważam po moich siostrzeńcach, że właśnie technologia mega ich wciąga, ale ja jestem tak trochę tym zmartwiona, że dzieci są tak bardzo jakby biernie wchodzą w ten świat technologii. No i ja w pewnym momencie swojego życia zauważyłam, że mi dużą frajdę sprawia tworzenie różnych rzeczy, wykorzystywanie tej technologii na jakieś tam własne potrzeby. I tak w gimnazjum zaczęłam robić swoje strony internetowe i to mnie jakoś tak mega wciągnęło. I miałam zawsze z tyłu głowy taką myśl, że chcę moją pracę wiązać z technologiami. Wtedy jeszcze myślałam, że to będzie właśnie może coś związanego z informatyką, ale życie potoczyło się trochę inaczej i poszłam na studia związane z inżynierią biomedyczną, które, co w ogóle aktualnie nie ma żadnego związku z tym, czym się zajmuję teraz. No ale to był taki czas, że przez chwilę wypadłam z tego myślenia o tym, że ja mogę pracować w branży IT i byłam bardziej skupiona na takim środowisku naukowym, można by powiedzieć, ale życie szybko weryfikuje plany i poczułam w pewnym momencie, że chcę robić coś, co jest związane z moją prawdziwą pasją, którą jest właśnie grzebanie przy komputerze w takim dużym skrócie, projektowanie, kodowanie i wtedy zaczęłam odgrzebywać tą swoją wiedzę z właśnie tą swoją gimnazjalną pasję i, no i wróciłam wtedy do kodowania stron. Dostałam jakieś tam zlecenia od znajomych, którzy się dowiedzieli, że o, Aga coś tam potrafi zrobić w internecie. I to była taka moja myśl, że ja przecież mogę tą moją pasję wykorzystać i no i mogę znaleźć swoją pierwszą pracę. Więc moja pierwsza praca na etacie to był junior web developer i ja wtedy pracowałam już przy projekcie, w którym był zespół UX-owy. Ten UX jeszcze nie był takim słowem wytrychem, jakim jest teraz, więc to było coś nowego. I ja też zapoznawałam się z tym, co taki UX-owiec robi i bardzo mi się to spodobało do tego stopnia, że ja stwierdziłam, że ja chcę chcę być w takim zespole i to ja chcę dyktować te warunki koderom i mówić, nie, 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 my chcemy to zrobić inaczej. No i tak się udało, że zaaplikowałam na staż, zostałam przyjęta i byłam na stażu UX-owym. I tam z kolei trochę poczułam, że ta strona koderska też jest we mnie taka silna, w sensie, że ja mam potrzebę też wyrażania siebie w linijkach kodu. I postanowiłam to jakoś połączyć i szczęśliwie w tej pracy, w której obecnie jestem, mam tę sposobność, więc łączę projektowanie z kodowaniem. Więc wzięłam się z tego, że jakby wracając do clue twojego pytania, wzięłam się w UX-ie z tego, że po prostu lubię robić rzeczy związane z technologią szeroko pojętą i bardzo dla mnie ważne są te dwa aspekty takiego zrozumienia technologii, może nawet właśnie bardziej wejście tak dewelopersko, chociaż ja już teraz coraz bardziej siedzę jednak w świecie projektowym, ale to takie zrozumienie technologii, ten techniczny aspekt plus oczywiście projektowanie, czyli to takie użycie wszystkich swoich kreatywnych mocy, żeby po prostu lepiej rozwiązywać problemy i to jakby z jednej strony też takie techniki różne warsztatowe, ale też oczywiście siedzenie przy projektach, dbanie o różne typograficzne detale, to jest coś, co bardzo lubię. Przepraszam, że tak długo.
No proszę. Nie no, po to tu właśnie jesteś. A to ciekawe, że mówisz, że już w gimnazjum zaczęłaś przy tych tematach coś tam dłubać, bo u mnie było tak samo. Ja z kolei w gimnazjum wziąłem się za Flasha. Wtedy to był gorący temat, więc tam inspirowały mnie takie różne strony z gierkami, typu miniclip i tak dalej. Takie
super,
rzeczy chciałem robić.
No,
no i tam zacząłem pierwsze linijki tego action scripta tam pisać, ale potem właśnie to gdzieś odeszło, bo jednak szkoła i coś tam i dopiero rzeczywiście po latach, nawet po studiach dopiero wszedłem do tej branży takiej internetowo-produktowej, więc no ciekawe.
Dokładnie, no właśnie coś w tym jest. Być może wtedy, jakby w tamtych czasach, wydawało się to wszystkim takie trochę, nie wiem, ja gdzieś to z perspektywy czasu widzę, że to może było wtedy mało poważne, zajmowanie się klikaniem jakby stronek internetowych, a to przecież ludzie idą na studia prawnicze, medycyna, i możesz zostać inżynierem. I wtedy jeszcze też nie było chyba takiego boomu na właśnie w ogóle na projektowanie w sieci. Oczywiście istniały takie zawody gdzieś za granicą, słyszało się o tym, ale miałam wrażenie, że jakoś tak ciężko to było zdefiniować. No, ludzie jakby nie wiedzieli, czym się zajmuje web designer. Wówczas przynajmniej moi znajomi, na przykład jak byliśmy w liceum. Więc może to właśnie, może to się musiało dojrzeć w nas po prostu.
No, no pewnie.
Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc jest super.
Fajnie. A powiedz w takim razie, jak ty zaczynałaś te kilka lat temu, jak to wyglądało dla ciebie pod względem zdobywania wiedzy, czy uczestnictwa w jakichś szkoleniach i tak dalej, a jak widzisz to teraz, jakbyś porównała te dwie sytuacje?
Tak, czy... takie before and after, to muszę powiedzieć, że zmieniło się kolosalnie dużo. Mam wrażenie, że nie chcę mówić, czy jest łatwiej, czy jest trudniej, bo trzeba by pewnie było wziąć dużo czynników jakby pod lupę, ale jeśli chodzi o liczbę różnych źródeł, to teraz jest tego strasznie dużo i jest mega dużo wartościowych materiałów, naprawdę jest z czego wybierać i to zarówno jakby wśród twórców, ale też jakby w różnych formach. My możemy się uczyć z książek, z różnych blogów, ale też z kursów wideo, z konferencji, no tego jest multum. I
podcastów, nie zapominajmy.
Podcastów, tak, z podcastów. Uwielbiamy podcasty, zwłaszcza Michała Mazura, podcast Michała Mazura. Z podcastów jak najbardziej. I to jest świetne, no bo można sobie dopasować to źródło do siebie. Kiedy ja zaczynałam, to było tak, że się wpisywało w przeglądarkę UX i faktycznie były różne strony, ale to były takie, ja bym powiedziała, że z perspektywy czasu dosyć topornie przedstawiona wiedza. Taka trochę, nie było jeszcze zbyt wielu takich przykładów, takich jakichś atrakcyjnych stron, więc na pewno było tego mniej, ale na pewno był to fascynujący świat i to było coś takiego, że każdy UX-owiec chyba musiał trochę tłumaczyć, czym się zajmuje, to znaczy tak, no bo teraz wiadomo, że każdy ma różne role, można być analitykiem w zespole UX-owym, można być projektantem, product designerem i tak dalej, więc te role też trzeba tłumaczyć, ale wcześniej naprawdę trzeba było jakby tak wyłożyć kawa na ławę, po prostu o co w tym wszystkim chodzi. No bo to były takie czasy, kiedy nie było zbyt jeszcze wielu ogłoszeń, mam wrażenie. No a teraz to już się bardzo zmieniło, ale jakby jakieś takie podstawowe zasady, jeśli chodzi o w ogóle zdobycie pracy w zawodzie, myślę, że są aktualne ciągle, czyli trzeba się jakoś wyróżnić, trzeba pokazać siebie, trzeba pokazać swoje projekty w jakiś taki atrakcyjny sposób, no plus trzeba w ogóle mieć co pokazać, to znaczy teoria jakby to nie jest to, czym my zdobędziemy swoją wymarzoną pozycję, czym uraczymy tutaj naszego przyszłego pracodawcę. My musimy pokazać się od tej strony praktycznej, nawet jeśli zaczynamy, no to jest ważne, żeby mieć coś w zanadrzu, to nie musi być projekt komercyjny, ale cokolwiek, coś zrobionego, czy własne jakieś tam strona, nie wiem, jakiś mini projekt, coś, projekt dla wujka, cokolwiek. Mhm. Ja wówczas też coś tam robiłam, po prostu miałam, kiedy zaczynałam, no to już miałam po prostu na koncie jakieś takie drobne projekciki, czy to dla znajomych, czy to jakąś tam swoją stronę. I oczywiście to nie wyglądało idealnie, ale było czymś, co już było jakimś takim świadectwem, co ja w ogóle mogę robić, jakby, i jakie mam kompetencje.
Mhm. No pewnie. Rozumiem, że jakby w pewnym momencie stwierdziłaś, że też fajnie by było się tą wiedzą podzielić, i zarówno jako The Awesomes i potem przy Elementarz, nie, Elements UX Talks, tak? To się nazywało to w
Elements
Poznaniu.
UX Talks, tak? Byłeś, tak. Michał, byłeś? Prowadziłeś warsztaty,
tak, byłem.
Pamiętam.
No i potem jeszcze te elementarze kolejne. No, powiedz mi, skąd to się wzięło? Jak się właściwie zaangażowałaś w temat właściwie nie tylko uczestnictwa, ale właściwie współorganizowania tych wydarzeń?
No to jest bardzo ciekawe. Tak, bycie po obu stronach barykady, bo no to dostarcza wielu różnych przemyśleń. Ja po prostu w pewnym momencie poczułam, że dzielenie się wiedzą jest dla mnie super ważne w moim rozwoju i każdy ma jakąś taką swoją wymarzoną karierę. Niektórzy dążą do tego, żeby mieć swój zespół, być menadżerem, leadem i tak dalej. A u mnie to jest tak, że ja czuję, że po prostu się spełniam, kiedy się dzielę wiedzą i kiedy ta wiedza jest w jakiś sposób tam dalej wykorzystywana i ten kaganek oświaty jest niesiony dalej. I to jest dla mnie mega ważne i zrozumiałam to w pewnym momencie, kiedy właśnie to chyba tak najbardziej świadomie jakby poczułam to, że chcę się dzielić wiedzą, kiedy organizowałam razem z moją koleżanką Martą Sztybor właśnie warsztaty akurat z kodowania, z HTML-a i CSS-a. I wtedy, kiedy zobaczyłam właśnie to, że ten nasz pomysł w ogóle na te warsztaty, na to jak my podzieliłyśmy ten program warsztatów, to jak prezentujemy wiedzę i że to się sprawdza, że uczestnicy chwytają to, że nam mówią, że kiedyś się uczyli kodowania, ale w ogóle nie mogli jakby tego ogarnąć. A z nami było po prostu, wręcz to była przyjemność i frajda przychodzić na te warsztaty, to ja poczułam, że to jest coś, co ja chcę robić. Być może nie chcę robić tego tak full time, żeby nie stracić w sobie właśnie tej iskry, ale na pewno chcę, żeby to była jakaś część takiego mojego rozwoju. No i potem zaczęłam wchodzić jakby w dalsze obszary. Skończyły się warsztaty z Diosą, zrobiliśmy aż 3 edycje, no i przyszedł moment, że co dalej, i wtedy właśnie zaczęłam się też wkręcać w dzielenie się tą wiedzą też UX-ową. No i tak, jakoś tak takim trafem wyszło, że razem z dziewczynami z Element Talks, z Pauliną i z Olgą stwierdziłyśmy, że chcemy zrobić wydarzenie UX-owe w Poznaniu właśnie. To były jeszcze czasy, kiedy można było się spotykać. 2018 rok. I wtedy udało nam się właśnie zorganizować edycję konferencji właśnie pod parasolem wydarzeń Element Talks. I to była taka, właściwie druga konferencja, którą organizowałam, bo pierwsza to była, współorganizowałam, bo pierwsza to była Frontends, akurat poświęcona frontendowi. No i niedługo potem właśnie z dziewczynami zrobiliśmy tę konferencję UX-ową. No i jakoś tak wsiąkłam w to organizowanie wydarzeń, bo to daje naprawdę też niesamowitą frajdę. jakby nie patrzeć, to też jest swego rodzaju proces projektowy. Więc ja się spełniam tutaj też jako projektantka i musimy z dziewczynami musiałyśmy dużo rzeczy z dziewczynami też przemyśleć. Wiadomo, takich logistycznych, ale też takich wpływających na doświadczenie, to też w jakiś tam sposób zakrawa, powiedzmy, service design. Więc było na pewno dużo ciekawostek. No i później, jak wiesz, przyszła pandemia. Trzeba było, my szykowałyśmy edycję konferencji Elementarz UX stacjonarną. Być może nie wszyscy wiedzą, ale to miała być konferencja taka w realu. Miała się odbyć w Warszawie i przesuwałyśmy ją tak co kilka miesięcy i trzeba było podjąć poważną decyzję, co dalej. No i wtedy zrodził się pomysł, że może to będzie konferencja online. No i tak... I tak powstały aż dwie edycje Elementarza. No i muszę powiedzieć, że dla nas to był duży eksperyment, bo robiłyśmy takie wydarzenie pierwszy raz w formie online, ale też duża frajda, żeby przetestować coś nowego. I muszę powiedzieć, że naprawdę to było super przeżycie. Michał, ty też byłeś, bo jest prelegent na pierwszej edycji, więc pamiętasz, jak było, że ten odbiór uczestników, mimo że to była wirtualna konferencja, to ten odbiór był tak gorący na Slacku i to było tak niesamowicie wciągające i takie... Miało się poczucie takie bycia właśnie w grupie, w społeczności, mimo że się nie widzieliśmy tak namacalnie na żywo. I właśnie przez takie chwile ja się tak nakręcam się na kolejne jakieś inicjatywy, kolejne rzeczy. No i tak też właśnie prowadzę czy newsletter, czy Instagram, gdzie się dzielę swoją wiedzą. Po prostu widzę, że ludzie... lubią po prostu chłonąć różne nowy content, że tak powiem po polsku. A mi z kolei sprawia dużą frajdę pisanie tego, czy tam tworzenie, w zależności od formy. I no taka, to jest taki fair trade, że tak powiem. Bo ja mam frajdę, ale też z tego, jaki dostaję feedback, to odbiorcom się też to podoba, więc no, mam gdzieś tam w drzemie to we mnie, to takie poczucie, że warto dawać coś od siebie. I to jest też taki aspekt, który warto zaznaczyć, że ja sama się przy tym strasznie dużo uczę, bo oczywiście można, wiadomo, jakby jeśli się dzielę jakimiś podstawami, no to jest taka wiedza, którą już tak mamy, że tak powiem, w paluszku, prawda, teoretycznie, ale jak zaczynam to opisywać, to się zastanawiam, okej, ale czy na pewno było wtedy i czy na pewno ta osoba, a czy to się powinno nazywać metodologią, a może jednak techniką, a może narzędziem, i wtedy też sama jakby zaczynam to sobie wszystko rozkładać i się okazuje, że wcale nie wiedziałam, jakby nie miałam aż tak dogłębnej wiedzy na dane zagadnienie, więc też sama bardzo dużo dla siebie wyciągam. Także super. Myślę, że i tu bym chciała też zachęcić wszystkich słuchaczy, którzy się zastanawiają, czy może to jest ten moment, kiedy ja powinienem to zrobić, dzielić się z innymi. Myślę, że zawsze jest dobry moment. To znaczy, to nie ma znaczenia, czy jest się na początku kariery, na początku swojej drogi, rozwoju. Myślę, że po prostu zawsze można się dzielić swoimi przemyśleniami, swoją wiedzą. I tak jak powiedziałam, myślę, że to nawet utrwala to, czego się uczymy, co tam akurat mamy na tapecie, więc polecam wszystkim.
No pewnie, słuchaj, ja jak zacząłem w ogóle w UX wchodzić, przeczytałem pierwsze książki i zrobiłem pierwszy kurs online, to dosłownie po paru miesiącach już zacząłem bloga i zacząłem pisać po polsku, chyba jednocześnie po polsku i po angielsku, więc w sumie sam byłem całkowicie zielony, jeszcze w sumie nie pracowałem w tym temacie, ale już wiedziałem, że ja wiem troszkę więcej może niż ktoś, więc okej, podzielę się i sam się czegoś nauczę, dokładnie tak jak mówisz.
Super.
Rzeczywiście to jest świetna sprawa, żeby w ten sposób się edukować. Zresztą może warto wspomnieć też o tym podcaście, który spontanicznie powstał, Let Me In UX, który spontanicznie powstał po pierwszej edycji Elementarza UX z grupy osób, które poznały się właśnie na konferencji wirtualnej. To jest tak dla mnie naprawdę super przykład obrazujący to, jak dobrze ta konferencja zadziałała w wymiarze właśnie społeczności i budowania tego wszystkiego. To było naprawdę super.
Tak, no to jest naprawdę... ciągle jak o tym myślę, to mam po prostu taki wielki uśmiech na twarzy i serdecznie pozdrawiam z tego miejsca ekipę Let Me New X, czyli Monikę, Anię i Mateusza. No to jest niesamowite, bo każdy z nich jest z innego miasta, nie znali się wcześniej i postanowili po prostu wspólnie zrobić coś razem, a poznali się, bo u nas też na konferencji były takie warsztaty online, działy się na żywo, więc uczestnicy mieli szansę siedzieć przy takich wirtualnych stołach i oni się tam poznali, z tego co Monika opowiadała. I tak zrodził się podcast, który trwa, który jest dzisiaj, może kiedyś jakieś kolabo, Michał, zrobić
tak, no,
podcast, UX-owe podcasty się zjednoczą. I no mega, mega kibicuję ekipie, bo to jest super, że też mimo, że wszyscy mają już background i to już taki background związany z branżą IT, to ciągle jeszcze uczą się UX-a i chcą się też dzielić tym z innymi, więc super, super pomysł, bardzo, bardzo, bardzo polecam wszystkim. Odsłuchanie oczywiście. I też tworzenie podcastów, a czemu nie?
No pewnie, to nie jest tak trudne, jak się wydaje.
To później Michał opowiesz tak. W kuluarach.
Tak, może zrobię odcinek, jak nagrasz podcast.
Dokładnie, dokładnie.
Jak już zabraknie mi pomysłów. Ale to ja jeszcze chciałem wrócić do tej konferencji i tego, co mówiłaś, że planowałeś się to jako wydarzenie fizyczne, jakby na miejscu. I ja też miałem okazję uczestniczyć w tych warsztatach takiej ideacji właśnie tego, jak ma ta konferencja wyglądać. I to dla mnie też było właśnie bardzo ciekawe, że te metody warsztatowe i takie design thinking zastosowałyście do właśnie do generowania pomysłów na to, jak zrobić dobrą konferencję. Tak jak mówisz, właśnie taki service design naprawdę pełną krasą.
No super, super, że pamiętasz te warsztaty. Tak, to ja może tylko tak dam kontekst, że kiedy właśnie zabrałyśmy się za organizację elementarza UX stacjonarnego, który się nie odbył, to właśnie pomyślałyśmy, że powinniśmy zaangażować w to naszych odbiorców, osoby, które są w branży, żeby mieć też taki wsad, tak po prostu informacje, które jakoś tam pomogą nam zadbać o fajniejszą formułę, wypracować jakiś też ciekawszy program i zaprosiłyśmy na te warsztaty, pamiętam robiłam rekrutację chyba przez Instagrama i zaprosiłyśmy po prostu różnych ludzi ze społeczności, też naszych znajomych. To było kilkanaście osób, pracowaliśmy, właśnie to był taki proces, nazwijmy to design thinking, w takiej ultra szybkiej formie, ale właśnie to było spotkanie, z którego my bardzo dużo wyniosłyśmy, bo na tym spotkaniu, jak Michał pewnie pamiętasz, byłeś i ty, czyli osoba, która już jest praktykiem w branży, już ma swoje lata doświadczenia za sobą, były dziewczyny, które myślą o UX-ie, ale jeszcze nie były 100% przekonane, były osoby, które już są na przykład po studiach podyplomowych UX-owych, także że było bardzo dużo różnych osób i, no i to było super, tak w ogóle zderzyć się z tymi przemyśleniami. I te pamiętam, że te wszystkie post-ity my zebrałyśmy, one gdzieś tam są z nami do dzisiaj, na pewno fotografie tych post-itów. Mhm. I czasami sobie do nich wracamy, bo tam było mega dużo fajnych przemyśleń i też sporo rzeczy udało nam się przemycić do tej wirtualnej konferencji, więc to było na pewno bardzo fajne spotkanie. No szkoda, że jedno z ostatnich takich spotkań, których pamiętam, ale mam nadzieję, że niedługo też będą okazje. Także tak, jakby nie wierzę, że w ogóle wierzę, że te wszystkie metody, które stosujemy gdzieś tam przy tworzeniu produktów cyfrowych, można sobie tak adoptować na swoje potrzeby i to jakby wiadomo, że my te warsztaty musiałyśmy tam dostosować i to nie było takie idealnie jakby zgodne z teorią, ale to też nie o to chodziło. Najważniejsze było to, żebyśmy wyciągnęły po prostu z tego jakieś tam konkretne informacje i to się udało, więc też z tego miejsca tutaj osoby, które chciałam po prostu polecić osobom, które może niekoniecznie chcą startować na UX role, ale myślą, że na przykład część narzędzi może im się przydać do pracy, no to jest przykład, że jak najbardziej można z tego korzystać i nie trzeba od razu sobie wpisywać UX przy imieniu nazwisku, żeby po prostu, żeby praktykować tę wiedzę. O.
Mm-hmm. Świetne podsumowanko, naprawdę.
Super, cieszę się, udało jakoś zamknąć myśl.
Tak, pięknie. A to może w takim razie, jak już mówiliśmy o tym podcaście, o tej grupie osób, które się poznały, czy znasz może jakieś jeszcze inne ciekawe historie właśnie osób, które w ogóle przyszły z zupełnie innych branż i właśnie dzięki edukacji, czy to konferencjom, czy mentoringowi jakby udało im się wejść w tą branżę i rozpocząć tą karierę, swoją wymarzoną może?
Jasne. Tak, oczywiście uwielbiam w ogóle takie historie i sobie gdzieś tam kolekcjonuję je w głowie, bo myślę, że to są takie w ogóle takie bardzo motywujące rzeczy i zawsze jak poznaję kogoś i ktoś mnie pyta, ojej, no to co ja muszę zrobić, w ogóle tych ofert jest tak mało na staż i tak dalej, to ja sobie wtedy otwieram się w głowie ten folderek z fajnymi historiami i wtedy dodaję słowa otuchy takim ludziom. No u nas w ogóle na konferencji bardzo taką liczną grupą była grupa architektów. I jak się okazuje, że architekci lgną do UX-a i faktycznie jest coś, że coś takiego, że architekci też mają jakiś swój proces projektowy, który można przełożyć też na tę wiedzę UX-ową, więc oni już też mają jakąś tam część roboty wykonaną, tylko wiadomo, no to jest trochę inny świat, muszą z projektowania makiet 3D przejść na makiety 2D i niestety nie budynków, tylko stron internetowych na przykład.
To jeden wymiar mniej, powinno być łatwiej.
Dokładnie. Plus ja też wychodzę z tego założenia, no, że jak ktoś jest architektem, no to chodzi jednak na ten rysunek i ma po prostu w ręku już też jakieś takie poczucie, czy kompozycji, czy po prostu jakiś taki zmysł estetyczny. Więc na pewno architekci to jest, u nas była na konferencji najliczniejsza grupa, a jeśli chodzi o takie wybrane historie, to z tego miejsca chciałam pozdrowić Karolinę Kanie, która jest antropolożką i jest taką po prostu humanistką pełną gębą i robi doktorat, więc w ogóle już świat naukowy, humanistyczny, a udało jej się i teraz pracuje UX-owo, zajmuje się między innymi badaniami. I też wiem, że Aga Zwolińska, którą również pozdrawiam, miała w tym duży, duży wkład, bo Karolina po prostu poznała Agę. Aga jest UX-owczynią i zrobiła kiedyś taką serię warsztatów, że antropolodzy też mogą odnaleźć się w UX-ie. Mogą być na przykład badaczami, no bo już mają ten background taki badawczy. Więc tutaj na przykład Karolina Kania mi przychodzi od razu na myśl. Ale są też takie osoby jak na przykład Tosia, która miała u nas wykład na drugiej edycji Elementarza UX o grywalizacji. I Tosia jest psycholożką z wykształcenia. Bardzo jest wkręcona w temat grywalizacji i pokazuje, jak w ogóle grywalizacja i UX się przeplatają. I to też jest takie otwierające głowę. I w ogóle mi się to mega podoba, że osoby, które wchodzą do branży z innych backgroundów, to powiedziałam tak nie po polsku, z różnych sfer, obszarów, lepiej, to wnoszą też taką ciekawą, świeżą perspektywę, bo o grywalizacji i gamifikacji mówiło się wtedy, kiedy, nie wiem, wchodziły jakieś apki w stylu kupony i punkty lojalnościowe, jakby to się tak zamknęło w takim po prostu jakby nasze myślenie o tym. A się okazuje, że przychodzi Antonina i opowiada nam w ogóle takie różne ciekawe studia przypadków, że na przykład przy aplikacji dla chorych dzieci grywalizacja była stosowana i jak to właśnie były różne mechanizmy z UX-a, przeplatały się z tą psychologią, z grywalizacją, no to jest super ciekawe, więc ja w ogóle uważam, że branża z mojej perspektywy jest otwarta właśnie na osoby, które widzą jakieś takie połączenia, takie nici UX-a z czymś tam. I to coś jest właśnie tym, co wypływa od tych osób. No jest wiadomo też dużo osób w ogóle z takim backgroundem, z obszarów IT w stylu w ogóle programowanie na przykład. Znam dużo programistów, którzy po pewnym czasie stwierdzili, że oni jednak wolą być po tej stronie UX-owej. I to też jest fajne, bo oni zaczynają ewangelizować do taką perspektywę technologiczną, że projektant jednak też musi w jakimś tam stopniu się porozumiewać z programistą, musi może nie uczyć się od razu programowania, ale chociaż rozumieć pewne mechanizmy, to jak działa walidacja. Więc to jest fajne, że ta branża zaczyna się otwierać i przyjmować właśnie osoby z takich innych obszarów. Także u nas na konferencji w ogóle było bardzo dużo ciekawych przypadków. No, wiadomo, nauczycielki, osoby po różnych... i nauczyciele, przepraszam, też nauczyciele też. Mm-hmm. Ale też osoby po filologiach, czyli z takim zacięciem językowym. Naprawdę bardzo dużo różnych osób i ludzie się powoli właśnie odnajdują w tym UX-ie i to jest super. Ja uważam, że branża powinna być jak najbardziej otwarta i fajnie, ja się cieszę, kiedy widzę, że na przykład ktoś odnajduje się z takim backgroundem, obszarem bardziej humanistycznym, na przykład przy projektowaniu treści. To jest super, że możemy jakby takie osoby też powitać w naszym świadku IT.
No tak, projektowanie treści w samym jakby UX-ie też są takie aspekty mniej techniczne, tak jak mówiłaś, czyli badania, tak, strategia. Są takie bardziej techniczne, typu nawet już taki UI design, już taki bardzo, bardzo techniczny, szczegółowy, więc jak najbardziej jest tyle dróg wejścia i może dlatego też to jest na tyle ciekawe dla ludzi, że teraz jakby te drogi do świata IT się tak otworzyły z różnych stron. Więc nawet, no nie wiem, no ja z kolei Ja robiłem magisterkę z HR-u, więc dla mnie to też było, wiesz, wejście w zupełnie nowy świat. Ale fajnie, że wspominałaś o antropologii, bo właśnie z kolei jako pracę magisterską robiłem badanie etnograficzne i dla mnie to było właśnie takie jedna z fajniejszych rzeczy w ogóle, jakie robiłem. Potem stwierdziłem, o, w UX-ie mogę to robić, no to... To by było fajne, no.
To już coś tam wiem i już coś tam mam i mogę w sumie uderzyć tak, tam wiedzę. Tak. No super, bardzo, bardzo fajnie. Właśnie fajnie widzieć też te połączenia i one jak najbardziej są. I ja kiedyś robiłam taki webinar o tym, jak się uczyć UX-a i przedstawiłam tam kilka swoich teorii. Właśnie jedną z moich teorii jest tak zwany syndrom grubej krechy, czyli jakby ludzie, którzy wchodzą do branży, mają takie poczucie, że oni muszą zacząć od początku, no bo jakby nie byli nigdy branż IT, jakby nie mają doświadczenia i oddzielają taką grubą krechą to, co już tam zdobyli wcześniej. A powinno być wręcz przeciwnie, że powinniśmy sobie siąść, spisać na kartce te nasze kompetencje. Nawet jak byliśmy na studiach, nie wiem, jak ja byłam na inżynierii biomedycznej, no to tam powinnam sobie znaleźć coś, co dało mi jakiś taki, nie wiem, jakieś kompetencje, które w jakiś być może sposób wykorzystuję teraz. I fajnie jest właśnie zrobić sobie taki że powiem, rachunek sumienia ze swoimi kompetencjami dotychczasowymi i przełożyć je sobie na ten nowy język, nasz język UX-owy i zobaczyć właśnie, jakie są połączenia, co my już tak naprawdę wiemy, bo wiemy na pewno bardzo dużo. Jestem tego pewna. Mm.
No tak, bo na przykład jeśli ktoś się zajmuje, nie wiem, pisaniem, no to może przyjść z pomocą, jeśli ktoś potrzebuje kogoś właśnie do tworzenia albo już treści do produktu, albo nawet takiego microcopy, nie? Czyli jakichś właśnie tekstów powitalnych, podziękowalnych, przycisków i tak dalej. No i wtedy właściwie za pasem już masz pierwszy projekt w portfolio.
Dokładnie, więc dokładnie.
W ten sposób właśnie warto budować portfolio od samego początku, wydaje mi się, bo inaczej rodzi się taki problem kury i jajka, bo nie mam pracy, bo nie mam portfolio i nie mam portfolio, bo nie mam
dokładnie.
Pracy.
Dokładnie. I siedzę w tej spirali i się po prostu zakrywam kolejnym kocem, myślę, nie, już nigdy więcej nie uda mi się zdobyć fajnej pracy. No myślę, że tak, jak mówisz, dokładnie, że takie małe kroczki często właśnie nawet sobie możemy nie zdawać sprawy, że te nasze usprawnienia mogą przełożyć się naprawdę bardzo w dużym stopniu na te doświadczenia użytkowników, bo jeśli ktoś na przykład zajmuje się pisaniem, no to też wie, że stosowanie łamańców, na przykład odebrałaś, no nie jest najszczęśliwszą formą i że teraz stawiamy bardzo na język inkluzywny, więc przepiszę te komunikaty gdzieś tam w aplikacji czy na stronie tak, żeby one były po prostu, one włączały wszystkich użytkowników i już robi dużo dobrego, bo to naprawdę zmienia perspektywę, jak się czyta taki tekst, który jest kiepsko zredagowany, a co innego, kiedy jest tak dopracowany właśnie pod kątem projektowania treści.
Chciałem jeszcze wrócić na moment do tego, co mówiłaś o tych różnych perspektywach i o tych różnych jakby branżach, z których ludzie przychodzą. Bo wydaje mi się, że właśnie przynajmniej zauważyłem, że podczas jakichkolwiek warsztatów, spotkań czy w ogóle projektów właśnie bardzo dużo jakości w tym projekcie wynika z tego, że różni ludzie w nim uczestniczą. Czyli właśnie ludzie ze strony biznesu, ludzie ze strony technologii, designu i tak dalej. Jakby każdy wnosi jakieś swoje 3 grosze i naprawdę z tego wychodzą potem dobre rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego, że te różne perspektywy są, bo inaczej gdyby tam byli sami UX-owcy, to jestem pewien, że jednak nie wymyśliliby na tyle dobrego produktu, jak zespół bardziej zróżnicowany właśnie z różnych branż, z różnych specjalizacji.
Tak, tak, totalnie się z tym zgadzam. I też no nie bez kozery tam, prawda, design thinking, jedna z naczelnych zasad, też zespół interdyscyplinarny. Mm. Tak, tak, ja po prostu się podpisuję pod tym obiema rękoma, że potrzebujemy takich właśnie świeżych perspektyw i myślę, że to jest ważne. Tak samo jak, znowuż wrócę do tego przykładu UX writingu, czyli projektowania treści, ale właśnie w zespołach projektowych włączani są też już na wczesnym etapie projektanci treści, kiedy projektanci UI-owcy na przykład zajmują się makietami, no to ci projektanci też tam im towarzyszą, bo też mają ciekawy wgląd w tę sytuację, jakieś tam swoje przemyślenia, które rzutują potem na to finalne rozwiązanie. No i to jest super, że właśnie te zespoły UX-owe, ale nie tylko, w ogóle różne zespoły w organizacjach po prostu zaczęły mieć takie otwierać się na różnego rodzaju kompetencje i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne.
Mm-hmm, mm-hmm. A powiedz mi w takim razie, jak ktoś już ma jakieś kompetencje, ma jakieś doświadczenie, chce wejść w ten UX, chce robić pierwsze rzeczy, zdobyć pierwszą pracę. Jakie źródła wiedzy, jeśli coś ci przychodzi do głowy? Mm-hmm. Czy to książki, czy to właśnie kursy, czy osoby, które należy, czy warto śledzić? Jak to widzisz z swojej perspektywy? Bo na pewno masz jakieś dobre rozeznanie w tym temacie. Tak podejrzewam.
Aha. To zawsze się boję wymieniać, że o kimś zapomnę albo czegoś zapomnę.
Okay.
Tak. Ogólnie, jeśli bym miała poradzić, to na pewno taka... może powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mnie się stosunkowo trudno uczę jakby z takich suchych źródeł i albo jeśli już uczę się ze suchych źródeł, to trochę taki oksymoron, to lubię tą wiedzę jakoś wdrażać w praktykę. Dlatego myślę, że fajnie jest wdrożyć sobie taki hybrydowy model nauki. To znaczy, jeśli kupujemy książkę i uczymy się z książki, na przykład jeśli chodzi o książki, to wydawnictwa O'Reilly na przykład, dużo różnych, no to wtedy staram się zdobyć, nie wiem, połączyć z innymi osobami, które poznałam w sieci, albo na konferencji, albo w jakiejś społeczności i z nimi na przykład staram się tą teorię wdrożyć w praktykę. To mogą być jakieś mini projekty, mini rzeczy, ale fajnie jest, żebyśmy to przepracowali właśnie, żeby to przeszło przez nasze ręce. I wtedy ta wiedza fajnie, bo się utrwala w praktyce. My też, może nie wiem, czy to już jest projekt do portfolio, ale jest na pewno coś, co nam daje jakieś takie poczucie, jakąś taką informację, czy my już jakby wiemy, o co w tym chodzi, czy może jeszcze powinniśmy jeden jakiś mini projekcik zrobić, a może to fajnie by było skonsultować z kimś. I też od razu tutaj mogę powiedzieć, że warto się po prostu odzywać do różnych osób w branży, które gdzieś tam widzimy na różnych konferencjach, czy po prostu w internecie, tak jak ty, Michał, masz swój podcast, to wiadomo, że jest bardzo dużo różnych twórców, na przykład Natalia Bienias, czy Wojtek Kutyła, jest cały program Dare IT mentoringowy, no jestem ja też. W sensie jest, są po prostu osoby, które chętnie się dzielą swoją wiedzą i można zawsze skorzystać z tych materiałów, albo też napisać czasem do takich osób z jakimś tam pytaniem, czy może prośbą o jakieś tam doradzenie. Tutaj też trzeba pamiętać, że wiadomo, te osoby mają też swoje życie i pracę i nie zawsze odpowiedzą natychmiastowo, ale też jakby nie warto się tym zrażać. Ja też byłam osobą, która kiedyś pisała do swoich, do jakichś tam osób, które gdzieś tam śledziłam w internecie, na Twitterze, czy podchodziłam do nich po konferencji i właśnie pytałam się o jakieś rzeczy, czy prosiłam o radę i tą radę dostawałam i to było super, bo wystarczyło tak naprawdę podejść. I myślę, że to też jest ważne, czyli żeby tak podsumować, to jeśli korzystamy z jakichś takich źródeł typu książka, no to fajnie sobie to urozmaicić właśnie jakieś różne takie ćwiczenia praktyczne i warto samemu to zainicjować. Jeśli szukamy jakiejś takiej rady czy potwierdzenia tego, czy my podążamy dobrą drogą, no to zawsze możemy to zwalidować, sprawdzić po prostu z kimś z branży, możemy kogoś znaleźć na LinkedInie i w ogóle o, LinkedIn to jest na pewno też miejsce, które polecam, w którym po prostu polecam się, jakby polecam być i mieć swoje konto i sprawdzać, co tam się dzieje, bo dzieje się dużo wartościowych rzeczy. Ja też jestem dużą fanką Twittera, ale tu jeśli chodzi o źródła bardziej zagraniczne, tak. I tam też po prostu warto śledzić swoich tam guru różnych. I jeśli się uczyć, no to też myślę, że nie, bo to jest zawsze taki, są dwa rodzaje osób, które kończą książkę od deski do deski, mimo że nawet im się nie podobała, i takie, które po prostu ją porzucają. I ja jestem z tej drugiej grupy i uważam, że po prostu jak nam nie podejdzie jakaś forma, no to spróbujmy innej, no bo wiadomo, są też kursy wideo, są kursy różne, bardziej takie oparte na treści, więc można sobie tego wybierać, jest tego ogrom, co oczywiście z jednej strony jest błogosławieństwem, a z drugim przekleństwem, bo my nie wiemy, za co się złapać. I dlatego też takie pytanie jak twoje, Michał, że właśnie od czego zacząć, gdzie się uczyć. Ja myślę, że no to jest trudne, bo każdy tak naprawdę trochę inaczej zaczyna też i trzeba to przeżyć po prostu. Nie ma idealnego scenariusza, ale myślę, że po prostu trzeba zacząć, że tak powiem, z tego miejsca, w którym się jest. I ja ogólnie mam takie podejście, że jeśli chcę się nauczyć prototypować i to jest w mojej głowie jakaś tam kompetencja, którą chcę zdobyć, bo pracodawca, potencjalny pracodawca tego będzie ode mnie wymagał, a ja w ogóle nie mam żadnego takiego zacięcia graficznego i nigdy nie obsługiwałam takich programów, no to zaczynam od tego, co umiem, czyli na przykład umiem sklejać prezentację w PowerPoincie albo w Google Slides, no to tam przecież też mogę wykonać prosty prototyp, no bo prototyp to jest wiadomo, zestaw kształtów geometrycznych i wlany tekst, tak przynajmniej na początek. Więc nie warto jakby, bo wszyscy wymagają Figmy. Okej, no ale przyjdzie ten moment, kiedy też na tą Figmę się przesiądziesz, ale najpierw jakby spróbuj w ogóle jakby rozeznać się w tym, czy ty masz jakieś takie obycie z kompozycją, z jakimś narysowaniem prostego wireframe'a i dopiero potem sobie wchodź głębiej w te narzędzia, żeby właśnie nie dostać trochę takiego paraliżu, bo czasem jest tak, że ktoś odpala program i mówi, no nie, w ogóle nie umiem, w ogóle nie wiem, o co chodzi, jakieś symbole, coś tam, komponenty, a z drugiej strony czuję, że tak powiem, oddech konkurencji, czyli innych osób, które też chcą zdobyć ten staż i one już tam w Figmie w ogóle wymiatają. Ja myślę, że krok po kroku, powolutku, Na pewno uda się te kompetencje zdobyć. Jak nie Figma, to może się okaże, że ktoś się bardziej spełnia przy analizie danych z Google Analytics. Trzeba sobie to wszystko po swojemu po prostu z małymi kroczkami wypracować. No i jeszcze jeśli chodzi ogólnie o źródła, no to myślę, że warto wspomnieć tutaj o elementarzu, bo my w ogóle stawałyśmy na głowie, żeby ten elementarz był taką formą interaktywną, to znaczy, żeby ci uczestnicy, poza tym, żeby były super ciekawe wykłady od naszych ekspertów, w tym twój, Michale, to żeby też właśnie było ten aspekt praktyczny, jakby aktywnego wdrażania wiedzy, czyli na przykład prace domowe, więc tam było dużo takich może nie udogodnień, tylko dużo różnych atrakcji, dużo różnych takich konferencyjnych smaczków, które miały na celu właśnie sprawienie, że ta wiedza nie będzie tak uciekała i nie będzie tego takiego poczucia, że ojej, jakby tyle tego jest, że to jest nie dla mnie, albo nie wiem, poddaję się. No, więc myślę, że może nie podałam konkretnych źródeł, ale do tego po prostu zawsze odsyłam, czy Michał, ty super się dzielisz zawsze linkami bardzo ciekawymi, czy to w innych newsletterach. Ja też w swoim newsletterze czasem robię takie podsumowania jakichś tam ulubionych linków, więc myślę, że warto sobie sobie gdzieś tam te newslettery śledzić, ale poza tym, że są linki, no to też trzeba sobie w tym pewnym momencie siąść i to wszystko jakoś tak rozplanować, bo najgorzej jest tak tylko tak chwytać tą wiedzę, ale bez takiego pomyślunku.
Tak.
O, i może na tym zakończę odpowiedź na to pytanie.
Ale myślę, że jeszcze warto by wspomnieć o tym, co ty tam po godzinach gotujesz, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy.
Och, super, tak, jak najbardziej. Gotuję zupę, czyli tworzę e-booka i faktycznie jest to e-book, który jest tak poświęcony UX-owi z lotu ptaka, czyli to są takie treści, które pokazują świat UX-a z różnych perspektyw, więc to jest taka fajna lektura dla osób, które gdzieś tam wchodzą do branży albo chcą wykorzystać, tak jak już wcześniej wspomniałam, narzędzia na swoje potrzeby. Nie wiem, zajmują się marketingiem, ale czują, że potrzebują jakiegoś większego zrozumienia tego, jak użytkownik porusza się po stronach internetowych. Więc UX-owa zupa Instant to jest ten e-book, który tworzę właśnie, a podejrzewam, że w momencie publikacji tego podcastu będzie już w sprzedaży, ponieważ mój cel to luty. Także mam nadzieję, że wszystko w tym momencie, kiedy będziemy rozmawiać, to wszystko się uda. W każdym razie odsyłam na stronę uxinstant.pl i tam pewnie wszystko będzie jasne i wytłumaczone. I jeszcze tylko powiem, że ten projekt dostarcza mi nie lada frajdy, bo ja go zaczęłam tworzyć na Instagramie w formie takich mini odcinków i zaczęłam dostawać właśnie wtedy feedback od moich czytelników i on był bardzo pozytywny i to mi dało takiego kopa, że powinnam zrobić z tego właśnie, jakby ubrać to w taką dłuższą formę. I no, ja osobiście odkrywam po prostu, jakby mnie to pasjonuje, że mogę przedstawiać, może nie pasjonuje, tylko dostarcza mi frajdy. Dostarcza mi frajdy, kiedy mogę opowiadać o UX-ie w taki sposób codzienny. Ja w ogóle bardzo nie lubię używać żargonu, nie lubię, kiedy rzucamy po prostu jakimiś tam pojęciami na prawo i lewo i chcemy być tacy cool i w ogóle, czego to my nie wiemy. Więc ja wolę opowiadać po prostu o UX-ie na przykładzie Magdy Gessler, czy jakichś tam codziennych spraw, tego jak my gotujemy i tak dalej. Dlatego powstała właśnie zupa, bo UX się składa z wielu składników, tak jak zupa, a instant dlatego, że jest to taka bardzo zwięzła, konkretna forma, bo ja też nie lubię lać wody, więc UX-owa zupa instant. Także dzięki Michał, że wspomniałeś o tym projekcie. Jest on dla mnie ważny i taki przełomowy, bo to będzie mój pierwszy e-book w życiu.
Wow, super.
Chyba jeszcze nie będę mogła powiedzieć, że jestem pisarką, ale jestem twórczynią e-booka. Tak będę się...
Tak, tak. Autorka, możesz dopisać autorka na Twitterze już sobie,
tak,
myślę,
tak,
spokojnie.
Tak.
Fajnie. Nie mogę się doczekać, na pewno też z chęcią zobaczę.
Z chęcią zjesz.
Tak, z chęcią zjem tą zupę.
Super.
Super, słuchaj, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Chyba możemy zmierzać już do końca. Wszystkie tutaj linki też wrzucę w opis odcinka, żeby też były łatwo dostępne. Natomiast może jeszcze chcesz jakieś dodać 3 słowa na koniec? Coś
tak.
Od siebie?
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. To były 3. Nie, ale właśnie wpadła mi do głowy jeszcze ostatnia myśl, że bo mam ciągle takie wyrzuty sumienia właśnie. Widzisz, niepotrzebnie zaczęłam wymieniać nazwiska, bo teraz mi wpadło bardzo dużo różnych twórców, których chciałam też wesprzeć tutaj. Na pewno jeśli chodzi o ten background taki humanistyczny i pokazywanie, że dla humanistów też jest miejsce w UX-ie, to na pewno Aga Zwolińska, polecam jej inicjatywę EthnoWorks, Karina Ślęzak ze swoją grupą Projektowanie Słowem, więc to oczywiście, chciałabym jeszcze tak 5 minut opowiadać o innych, ale na pewno, jak coś, to najwyżej dołączę linki, o których nie jestem w stanie tutaj wszystkiego wymienić, ale dołączę, bo na pewno jest dużo bardzo wartościowych inicjatyw, także warto śledzić. Myślę, że też sporo twoich słuchaczy zna te inicjatywy, ale nie wadzi tutaj powtórzyć, przypomnieć.
No pewnie, warto promować dobre treści, także wszystkie linki na pewno wrzucimy, nawet jak coś tam ci się później jeszcze przypomni.
Oczywiście, super.
To w takim razie dziękuję ci bardzo, Aga, za gościnny występ. Mam nadzieję, że słuchaczom się to spodoba i na pewno coś z tego każdy dla siebie wyniesie. Czy to ja, czy słuchacz, czy może ty też coś wyniosłeś?
Aż oczywiście, no. Oczywiście. Bardzo ci dziękuję, Michał, za zaproszenie i bardzo się cieszę, że też mogłam być częścią. I chciałam powiedzieć, że masz zawsze takie bardzo charakterystyczne intro, takie jak nazywam indiańskie.
Indiańskie?
Elektroindiańskie.
Wow, no dobra, niech będzie.
Także fajnie, to chciałam powiedzieć.
W tym odcinku też będzie.
Super, jest. I na koniec super. Też jest fajne takie, no, także fajnie.
Też będzie. Super. Może tam wmontuję twój głos gdzieś jeszcze na koniec.
O, ekstra, może się coś uda. Dobra, fajnie.
Super. To w takim razie do zobaczenia przy następnej okazji i czekam na e-booka.
Dobra, super, dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, trzymaj się, hej. Dziękuję ci bardzo za odsłuchanie tej rozmowy z Agą. Jak widzisz, a raczej powinienem powiedzieć słyszysz, jest ona bardzo inspirującą osobą, pełną pozytywnej energii, także jak najbardziej polecam zobaczenie, jakie treści Aga udostępnia na Instagramie czy w swoim newsletterze. To są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe treści, właściwie za darmo, a zdecydowanie będzie warto też sprawdzić tego e-booka, do którego link również znajdziesz w opisie, w notatkach do tego odcinka. Z mojej strony to również już wszystko. Dziękuję ci bardzo i zachęcam do subskrybowania tego podcastu na twojej ulubionej platformie, czy to Spotify, czy Apple Podcast, czy może jakiejś innej aplikacji. Zachęcam też do zostawienia recenzji, szczególnie na Apple Podcast, ponieważ tamte recenzje mają bardzo duże znaczenie dla mnie, w takim sensie, że mogę dotrzeć wtedy do nieco większej ilości osób, które mogą bezpośrednio na platformie odkryć ten podcast. Również zachęcam do zapisu do mojego newslettera na ux@pl/newsletter, czyli uxed.pl/newsletter pisany po angielsku. Dostaniesz tam dawkę naprawdę wartościowych, moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, treści, również taki dłuższy esej raz na dwa tygodnie oraz wszelkie przypominajki na temat nowych odcinków tego podcastu, czy wszelkich innych szkoleń, czy kursów, czy darmowych webinarów, które organizuję, czy będę organizował w przyszłości. Niedawno również dokonałem republikacji mojego kursu na temat użyteczności. Znajdziesz go na platformie Udemy, jest tam do kupienia. Link do niego znajdziesz również na mojej stronie, czyli na ux.pl. Zachęcam do sprawdzenia, zachęcam do zakupu. No i pozostajmy w kontakcie, dajcie mi znać w komentarzach, w recenzjach, czy może nawet w mailach, co sądzicie o podcaście i może jakich gości jeszcze chcielibyście tutaj usłyszeć. Dzięki wielkie i do usłyszenia.